Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Dzisiaj będzie o przepotężnych kobietach i nie za bardzo potężnych serialach.
A wszystko to od Netflixa.
Będziemy rozmawiały tak o bohaterkach, które są ważne, które są wielkie, które znamy historycznie, ale wydaje mi się, że nasza dzisiejsza rozmowa w dużej mierze będzie się toczyła wokół tego, ile prawdy oczekujemy od seriali.
I nie wszystkie znamy historycznie.
Tak jest. Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Cały pomysł naszej dzisiejszej rozmowy wyszedł od Kleopatry, od serialu dokumentalnego, który można obejrzeć na Netflixie, który jest częścią serii, która właśnie powstaje na Netflixie, której inicjatorką jest Jada Pinkett Smith, czyli ta pani, o którą dwa lata temu pobili się mężczyźni na gali Oscarów.
To znaczy Will Smith spoliczkował jednego prowadzącego, to wiesz, trudno
ale
powiedzieć, żeby się
pobili. Ale udramatyzowałam to, tak samo jak historię Kleopatry udramatyzowali jej twórcy serialu. To jest już pierwszy żart i chyba pokazuje, jaki mamy stosunek do tego serialu dzisiaj, dlatego że Kleopatra to jest opowieść dokumentalna, która aspiruje do takiego bycia poważnym serialem dokumentalnym, opowiadającym właśnie o jednej z królowych liderek Afryki. Natomiast wywołał ten serial ogromne kontrowersje na świecie i też stał się takim wygodnym punktem wyjścia dla nas dzisiaj.
Tak, ale może jeszcze powiedzmy, jak wygląda ten serial dokumentalny, bo on ma wypowiedzi ekspertów i ekspertek pomieszane z scenami aktorskimi. Siłą rzeczy nie ma nagrań z Kleopatry i Juliusza Cezara.
No ale wiesz, na przykład fragmenty filmów fabularnych dotyczących postaci Kleopatry, która przecież była i przez popkulturę, i przez Hollywood, i przez polską kinematografię wykorzystana do cna, mogłyby się tam znaleźć, ale wydaje mi się, że Netflix miał trochę inny pomysł na to.
Ten pomysł jest, przyznam, dość trudny, no bo mamy właśnie te wypowiedzi ekspertów, ekspertek, dużo kobiet, za to plus dla Netflixa. Będzie mało tych plusów w tym temacie, więc będę tak wrzucać te plusiki. I mamy te sceny, których mamy aktorkę grającą Kleopatrę i mamy aktora grającego Juliusza Cezara i Marka Antoniusza. I to wszystko jest jak taki serial dokumentalny National Geographic z lat 90.
Oj, bardzo z lat 90. To jak powiedziałaś, że musimy co pewien czas przemycać jakiś plus, to powiem ci, że mi się bardzo
podoba... Że lubisz lata 90.
Całkiem lubię. Pozdrawiam tutaj naszych nowych kolegów.
Podcastek do nas dołączył, do tutaj do Stajnitok FM. Witamy, witamy, zaprosimy was tutaj.
To tak powinniśmy jednak to na brief najpierw ustalić, chyba dopiero potem mówić o tym słuchaczom, ale nieważne. Adele James, czyli aktorka, która gra Kleopatrę w serialu dokumentalnym, jest dla mnie bardzo dobrym, mocnym punktem tego serialu. Będzie ich niewiele rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, ale mi się bardzo podoba jej jakaś taka artystyczna ekspresja. Tylko no właśnie, co to jest problemem? Powiedziałeś, że jest bardzo dużo w serialu o Kleopatrze ekspertek i ekspertów i jedna z nich od razu po prostu w pierwszych 5 minutach bez zbędnego wchodzenia w szczegóły czy owijania w bawełnę mówi: moja mama kiedyś mi powiedziała, jak wróciłam ze szkoły i opowiedziałam jej, że miałam lekcję o Kleopatrze, że nigdy nie wiesz, że nikomu absolutnie Kleopatra była czarna. I to jest największa kontrowersja, z którą już od kilku tygodni mierzą się różne mniej i bardziej inteligentne osoby, publicystki, eksperci są wypytywani o to, no faktycznie, jaki kolor skóry miała Kleopatra, dlatego że ten serial włożył w kij mrowisko i bardziej mnie nawet interesuje opowieść o tym, dlaczego to jest takim kijem w mrowisko, niż właśnie dywagacja na temat tego, czy ona była czarna, czy nie.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, że ciemna skóra czy czarna skóra królowej Afryki jest tak dużą kontrowersją. Dla mnie to jest, przyznam, dość frapujące. Nie wiem, czy inny wątek z takiego serialu, poza kolorem skóry, byłby takim powodem do dyskusji.
No może byłby wątek, który też by jakoś tam się, nie wiem, wpisywał w współczesne wojny kulturowe, które prowadzimy na wielu różnych frontach.
Ta dyskusja niestety za bardzo przypomina to, czy elfy w Wiedźminie, czy we Władcy Pierścieni były czarne, czy też nie. Dlatego, przyznam, trudno mi ją wziąć na poważnie, że to jest tak istotne.
No tak, rozumiem. I to do tego dzisiaj jeszcze na pewno wrócimy, dlatego że mamy jeden serial, który jest już bardziej fikcją, w sensie Królową Charlotte, o której będziemy też dzisiaj rozmawiały i tam też...
Ten od Bridgertonów, na zachętę powiem.
Albo na zniechętę. Główna bohaterka tam też jest po prostu królową brytyjską i jest osobą o ciemnym kolorze skóry i to też budzi różne kontrowersje, natomiast tutaj jednak mamy do czynienia z serialem fabularnym, a tutaj jest dokument, który nam sugeruje, że jednak trzymamy się jakiejś rzetelności, prawdziwości, gdzie mamy właśnie wypowiedzi ekspertów, które legitymizują pewne rzeczy, które są tam ujęte, więc jednak tutaj wymagania stawiam wyższe temu serialowi dokumentalnemu. I trochę się tutaj wcielam w adwokata diabła, bo tak jak powiedziałam na początku, mi zupełnie nie przeszkadza to, że ta aktorka jest czarna. Natomiast o tym, jaką to dyskusję wzbudziło w Egipcie samym. I że rzeczywiście dla nich dziedzictwo Kleopatry i tego, jak Egipt wyglądał 2000 lat temu, to jest jednak dziedzictwo Europy. To znaczy Kleopatra wywodziła się z Macedonii
z Ptolemeuszy.
Tak, i według Egipcjan jednak, pomimo tego, że oni dzisiaj bardziej utożsamiają się z Afryką i należą do tego, jakby czują się...
częścią tego kręgu kulturowego.
Tak, tego kontynentu. Tak wcześniej jednak te czasy Kleopatry były uznawane za część po prostu dziedzictwa Rzymu, Grecji i tego wszystkiego, co kultura europejska stworzyła. Więc to jest bardzo ciekawe, szczególnie, że wyobraź sobie, że przez 3 dni w telewizji egipskiej emitowano różne debaty, różne kąty, pytano różnych ekspertów właśnie, co oni o tym myślą. I chyba nic jakiegoś za bardzo błyskotliwego nie wymyślili, natomiast wielki szacun dla Jada Pinkett Smith, że potrafiła coś takiego wywołać.
Tak, ale to jest jedyny plus tego serialu, że ta dyskusja potrafi mieć merytoryczną zawartość, ale jednocześnie to niestety nie zmienia faktu, że to jest serial dokumentalny z poziomu takiego bardzo sztampowego serialu dokumentalnego, który wydaje się być niedofinansowany na przykład przy wielu scenach. Przy tak spektakularnych kulturach jak Rzym starożytny, jak starożytny Egipt, to widać po prostu Netflixową teraz biedę.
Sceny batalistyczne, które zawierają nie więcej niż 6 żołnierzy.
Dokładnie tak. I wiesz, to jest też wspólne z Królową Charlotte, ponieważ tam też widzę różne sceny, które w Bridgertonach na przykład były robione bardzo spektakularnie, a tam moim zdaniem nawet widać CGI w niektórych momentach, dłuższych ujęciach, więc nie dostała Shonda Rhimes, która odpowiada za Bridgertonów, tyle kasy na Królową Charlotte i Jada Pinkett Smith również nie dostała wystarczającej ilości pieniędzy na Kleopatrę, bo wiesz, jakby podkręcić te sceny, jakby zrobić dłuższe te sceny fabularne, jakby inni aktorzy byli tak dobrzy, że jak ta aktorka, która gra Kleopatrę, z tego mogłoby wyjść coś naprawdę interesującego.
Przysięgam, że wydawało mi się w pewnym momencie, że stroje rzymskich żołnierzy są zrobione z takich ściereczek do ścierania kurzu z takimi wąsami. Wyglądało to bardzo, bardzo podobnie.
Ja jakoś myślę, że jakby była moda na sieciówkową starożytność na letni sezon, to by właśnie tak wyglądało.
Ale powiem ci, że ta dramatyczna kreska na oku Kleopatry, turbo niebieska, bardzo bym chciała, żeby była hitem tego sezonu. Tutaj mały wtręt makijażowy, ale rzeczywiście jest to serial zrobiony na biednie i to jest pytanie, czy widzimy w tymże serialu kryzys, który się przetacza przez branżę filmowo-serialową i ten taki pewny regres na polu różnych serwisów streamingowych, on się już przekłada nam na jakość różnych rzeczy.
Wydaje mi się, że w Kleopatrze to widać. Myślę, że widzę to w Królowej Charlotte, która jest potencjalnie murowanym hitem, jako po prostu prequel Bridgertonów. Już jest po prostu, w sensie był murowany zanim, jak już był zamawiany ten serial, to wiadomo było, że fani i przede wszystkim fanki Bridgertonów będą oglądać Królową Charlotte. Myślę, że nie widać tego w Dyplomatce, czyli też jednym z ostatnich seriali Netflixa.
Ale zastanówmy się nad taką merytoryczną esencją tych seriali, bo jeśli się one nie bronią takim pewnym rodzajem spektakularności,
rozmachem,
No tak, no ale wiesz, no, mamy starożytny Rzym, jakby jest na czym pracować. To jest trochę, wygląda to trochę tak, jakby twórcy pojechali na takiego tripa do Europy, trochę wpadli najpierw do Rzymu, tam znaleźli jakieś, nie wiem, właśnie wolno stojące trzy kolumny i a potem...
Dosłownie trzy.
Tak.
Dosłownie trzy.
A potem jeszcze właśnie skoczyli z Europy do Egiptu i tam dograli ewentualnie dwie sceny na pustyni. I no niestety, myślę, że opowieść o Kleopatrze, pomimo tego, że tak właśnie już po prostu wywałkowana przez Szekspira, ale również przez właśnie wszystkie filmy, o których myślimy.
Asterixa i Obelixa nawet.
No właśnie, jaka jest twoja ulubiona Kleopatra?
Monika Bellucci.
No widzisz. Porozmawiajmy o merytoryce, bo cała opowieść jest skonstruowana w sposób, który mnie niezmiernie irytował. Dlatego, że Kleopatra jest przedstawiana jako postać bez skazy. Osoba, która sobie radziła świetnie ze wszystkim i to jest tak bardzo nieskazitelny ten obraz, że w ogóle do mnie nie przemawia, że jakby mamy tyle już opowieści o różnych postaciach, które znamy i które są przełamane tym takim elementem coś było z nią nie tak, coś było z nim nie tak, że właśnie ta posągowość Kleopatry mnie bardzo irytowała.
Ja myślę też, że taki patos tych naukowców, którzy wypowiadają się na temat Kleopatry, też jest dość nieznośny. I taką wisienką na torcie jest wypowiedź tej kobiety, o której ty mówiłaś, że ona opowiedziała o swojej matce, nie pamiętam, jak się nazywa ta naukowczyni, że jak usłyszała o Kleopatrze, to nie usłyszy prawdy i ona na końcu opowiada o swoim śnie. Naprawdę, opowiada o swoim śnie, gdzie postać ze starożytności, kobieta prosi, żeby opowiedziała swoją historię. Myślę sobie, ona mogła to powiedzieć, ale ktoś zdecydował, że to jest wypowiedź warta wrzucenia w serial dokumentalny.
Co więcej, to jest puenta tego serialu.
Tak, tak, no właśnie o tym mówię. I ja tak na to patrzyłam i nie mogłam w to uwierzyć, że ktoś uznał, że to jest dobry pomysł. Nie, to nie jest dobry pomysł. Wiesz, do czego to jest podobne? Ten serial Sky Showtime, fabularny, o pierwszych damach.
Tak.
Jak to się nazywa? To jest też bardzo złe.
A to się nie nazywa właśnie Pierwsze Damy?
To się chyba właśnie nazywa Pierwsze Damy. Czyli tam Michelle Pfeiffer, Viola Davis jako Michelle Obama i to też było takie. Czyli to jest taki serial, jakby ktoś robił serial o Kleopatrze z takim, jakby jak Amerykanie robią te seriale patriotyczne z patosem o wielkich swoich postaciach. Czyli nie da się tego oglądać. To tak jest zrobiona Kleopatra. Już ci oddaję głos.
No ja właściwie nie mam tutaj za wiele do dodania. Po prostu wydaje mi się, że ta postać historyczna zasłużyła na jakieś bardziej zniuansowane podejście. Natomiast denerwuje mnie strasznie narracja taka feministyczna, emancypacyjna, która jest narysowana wokół Kleopatry. Bo oczywiście ona była wielką władczynią,
faraonką.
Była bardzo znaczącą postacią ze swoich czasów, natomiast nie musimy koniecznie jej w tej emancypacji bardzo tak upupiać, bo wydaje mi się, że to jest szkodliwe. To znaczy, jeśli to ma być serial edukacyjny, to nie wiem, czy z niego, i ma w sobie tyle kontrowersji, to nie wiem, czy on spełnia swoją rolę.
No tak, no te takie feministyczne niby teksty Kleopatry do Cycerona na biesiadzie są tak złe, że naprawdę miałam ochotę nakryć się własnymi nogami. Bardzo się zmęczyłam oglądając ten serial. Obejrzałam wszystkie 4 odcinki, ale czułam się, jakbym oglądała ich 16 i naprawdę, no kurczę, można było to zrobić lepiej. Bardzo żałuję.
Oczywiście, że tak. No po prostu dobra pani, która pojechała do jednej z osad i zobaczyła, że jest tam gigantyczna susza i kazała otworzyć swoje spichlerze i bardzo się smuci i mówi, żałuję, że nie przyjechałam tam wcześniej. No to jest po prostu straszny banał. Mówienie o tym, że Kleopatra to kochanka, a nie wojowniczka.
Matka, nie? Bogini.
Tak, to wszystko są takie jakieś bardzo tanie bzdury, takie hasła, które po prostu ośmieszają cały pomysł tego, żeby opowiedzieć o, nie wiem, idei emancypacji, czy o tym, że kobiety również istniały w historii, że miały swoje miejsce.
I ta miłość matczyna też jest tak podkreślana. Nie ma takiej przestrzeni, że może skoro była wielką władczynią, to może nie była tak zaangażowana w rodzicielstwo i macierzyństwo, bo też takie opinie historyków czytałam, ale potrzebna była ta posągowość, ten
tak,
właśnie pomnik. No to jest straszne, ale wiesz, to jest w ogóle jakiś taki problem w opowiadaniu o kobietach polityczkach, bo zobacz, w dyplomatce mamy bardzo podobnie.
Tak, to już możemy chyba powoli właśnie przejść do tego serialu Netflixa, który też miał premierę w ciągu ostatniego miesiąca i który ma fajnych twórców. to są twórcy, którzy stali do tej pory za na przykład West Wing albo za Homeland, czyli takich twórców, którzy robili te patriotyczne seriale amerykańskie, gdzieś zaczepiające o Biały Dom. Zresztą mamy też swój odcinek cały poświęcony takim serialom. Ostatnio zajmowałyśmy się też serialem opartym na faktach, który dotyczył z kolei afery Watergate, więc dużo jest tej polityczności ostatnio w amerykańskich serialach. No i tutaj dostajemy fikcję, ale jednak bardzo mocno osadzoną w rzeczywistości.
No tak, mamy takie puszczanie oka do nas, jeżeli chodzi o to, kto jest którym politykiem. No z jakiegoś powodu prezydent jest starszym panem i na G20 prezydent Brazylii powtarza do niego, czy na pewno nie chce wyjść do toalety, bo w pewnym wieku jednak trzeba częściej oddawać mocz i ten temat wieku prezydenta jest ważnym tematem, który jest też ważny, no umówmy się, jeżeli chodzi o Joe Bidena i Stany Zjednoczone. Mamy wiceprezydentkę, która ustępuje.
Mamy też przede wszystkim wojnę w Ukrainie. I to jest coś bardzo ciekawego.
Ewakuacja Afganistanu.
Tak, to są rzeczy. No, ja nie pamiętam fabularnego serialu z tych, no też jakby nie dało się go zrobić, no bo jakby harmonogram tworzenia seriali ma swoje prawa. No i wiadomo, że wojna wybuchła ponad rok temu, ale to jest bardzo krótko, jeśli chodzi o seriale. No i tam w scenariuszu jest to uwzględnione, to znaczy agresja Rosji na Ukrainę jest uwzględniona, a jak wiemy, Amerykanie raczej nie orientowali się, że wojna to trwa już od 5 lat, a nie się zaczęła w 2022. A tam to jest bardzo ważna kwestia. No i oczywiście ci Rosjanie, którzy zawsze są tym bardzo złym charakterem, który wszystko psuje.
No i mamy ambasadorkę, która ma jechać do Kabulu, gdzie pracowała w Afganistanie, była szefową misji, ma jechać do Kabulu, ma pomóc współpracownikom i współpracowniczkom Stanów Zjednoczonych też wydostać się z Afganistanu i z różnych względów prezydent decyduje, że ma jednak jechać i zostać ambasadorką Wielkiej Brytanii.
Od samego początku wiemy, że mamy do czynienia z osobą, która jest bardzo profesjonalna, która ma ogromną wiedzę. Kate Wyler jest naprawdę świetna w swojej robocie.
Ona jest jak premierka w Borgen.
Tak, jest merytoryczna. Tam jest absolutna merytokracja i wiemy, że jak ona pojedzie do Kabulu, to będzie po prostu, jakby ma tam swoje znajomości, to jest jej marzenie, tam chce być, to jest jej jakby życiowa rola, w której
tam
ona siebie
pomóc.
Widzi.
To jest też ważne. Ona nawet, to, nie wiem, czy to jest jej marzenie, co bardziej ona czuje, że tam będzie potrzebna. Ona się nie odnajduje na bankietach, ma problem z sesjami zdjęciowymi, z tą całą dyplomatyczną otoczką, która też jest ważna.
Przepraszam, bo Zuzia się zacięła, dlatego że ja zaczęłam przewracać oczami. Zaraz powiem, dlaczego przewracam oczami.
No to przewracaj oczami, powiedz dlaczego.
No bo ona to robi tak ostentacyjnie, tak bardzo nienawidzi tych swoich sukienek, tak bardzo lubi chodzić w marynarkach, tak bardzo pogardza jakby tym, że może gdzieś tam wyeksponować swoją kobiecość, bo ona przede wszystkim jest ekspertem, a nie jest kobietą, a kiedy stara się właśnie, nie wiem, pięknie ubrać, to tylko po to, żeby właśnie zrobić na kimś wrażenie i coś uzyskać.
Tak, to jest ten słaby punkt tego serialu. Tych słabych punktów jest wiele, bo on jest też bardzo w kolejnach różnych narracyjnych.
Ale wiesz, on też wywołał tę samą, znaczy podobną mniej więcej dyskusję o co Kleopatra, dlatego że, no dobrze, nie mamy do czynienia z prawdziwą ambasadorką, z prawdziwym prezydentem oraz prawdziwym konfliktem, który wybucha po tym, jak zostaje zbombardowana brytyjski lotniskowiec, prawda? Dobrze
tak.
Mówię. Bo chyba nie powiedziałyśmy, że ona wreszcie nie trafia do tego Kabulu, tylko jedzie do Wielkiej Brytanii.
A nie, no powiedziałam, że prezydent decyduje. Tak, udało nam się to zawrzeć. No i cała historia jest też oparta o to, że mąż jest ważną postacią. Czyli mąż Wyler, też ambasador Wyler, mamy dwóch ambasadorów Wyler, też bywał ambasadorem, jest dość wpływowym politykiem, a jedzie do Wielkiej Brytanii jako żona ambasadora, bo tak sam siebie określa.
Natomiast za bardzo nie chcę być tylko żoną ambasadora i wyprawiać herbatki w przepięknym pałacu. Myślę, że on właśnie ten serial został umieszczony w Wielkiej Brytanii po to, żeby się ta historia trzymała kupy, ale z drugiej strony, żeby jednak dodać taki klimat Bridgertonów tam, żeby oni jednak chodzili po tych pięknych pałacowych wnętrzach. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to jest to, że ta dyskusja jest bardzo podobna do dyskusji o Kleopatrze, pomimo tych wszystkich fikcyjnych wątków, które się tam pojawiają, dlatego że no, po prostu ludzi zaczęło interesować, czy rzeczywiście tak wygląda dyplomacja, czy rzeczywiście tak wygląda praca ambasadora. No i tutaj podniosły się oczywiście głosy, że nie, dlatego że ambasador nie kreuje polityki zagranicznej, tak jak robi to Kate Wyler, tylko spełnia wymagania, które narzuca mu jego szef, czyli
prezydent. I to jest też bardzo ciekawe, bo jednocześnie dużo mamy takich historii, że ktoś pokazuje karteczkę, później ją zjada, czy ją pali, że jest dużo takich...
Kate Wyler chowa się w samochodzie, kiedy wyjeżdża z posiadłości, żeby nikt nie widział, gdzie pojechała.
No tak, że ona właściwie, ona rozgrywa tę sytuację i rozgrywa też prezydenta, żeby dostosował się do tej sytuacji. Więc no, to jest taki bardzo mocny political fiction i myślę, że to, że ona nie lubi tych bankietów, nie lubi tych relacji, nie lubi budować tak naprawdę relacji, buduje relacje tylko z tymi, którzy są uczciwi i którym może zaufać, a nie tworzy tego całego teatrzyku dyplomacyjnego, jest takim no, dużą fikcją. No, to dyplomacja też na tym polega.
Ale jednak widzę różnicę pomiędzy Kleopatrą a Kate Wyler, ambasadorką, dyplomatką.
Lepiej się ogląda.
Lepiej się ogląda, ale też jednak Kate ma słabe strony, których nie ma Kleopatra.
Tak, ma słabe strony. Jest też scena, w której bije swojego męża i jest to pokazane bardzo humorystycznie i on nawet ma limo następnego dnia. Ona mu po prostu spuszcza taki łomot. Naprawdę, taki łomot w krzakach. I na przykład, i to ma być zabawne, bo jej ochroniarze patrzą na to i oglądają we dwóch i mówią, i co, robimy coś? A drugi odpowiada, no nie, no bronimy jej, a ona sobie daje radę. On tak, no on tak sobie średnio radzi. I to jest taka scena przemocy.
Tak kobiety. Mówisz, że to są heheszki z przemocy?
Tak, to są dla mnie heheszki z przemocy, bo drobna kobieta bije swojego męża. Ona go bije, w sensie ona go dusi, kładzie go na ziemię, ma później, on ma obrażenia. Nie bardzo przyznam, no, chyba nie jesteśmy już w 93, gdzie kobieta bijąca mężczyznę jest śmieszna.
Jak powiedziałam o tym, że Kate Wyler, główna bohaterka dyplomatki, ma słabe strony, to myślałam o jej mężu. I myślę, że to jest najciekawszy w ogóle wybieg w tym serialu, że jest tam gdzieś ta polityczna kwestia związana z geopolityczną sytuacją, jakoś tam przedstawioną, zinterpretowaną. Oczywiście to jest takie bardzo amerykańskie, to znaczy Stany Zjednoczone są gwarantem pokoju na świecie, muszą się we wszystko mieszać, muszą być liderem, muszą rozgrywać różne rzeczy, które się dzieją, czy to na Bliskim Wschodzie, czy to właśnie w Europie. Jest tam dużo o Brexicie, dużo o takich rzeczach, które są bardzo bieżące i które nawiązują do naszej rzeczywistości, ale ten serial ma jeszcze dwie warstwy. Jedna warstwa to jest taki dramat małżeński, który się rozgrywa tam, bo Kate Wyler nie jest szczęśliwa ze swoim mężem i właściwie już oboje zadecydowali, chociaż tutaj możesz się ze mną spierać, czy dalej będą razem ze sobą i trochę zachowują pozory na rzecz tej pracy, którą ona ma wykonywać i która została również jej zaproponowana. Tutaj może nie będziemy spoilować, o co chodzi. No i jest jeszcze trzecia warstwa, radykalnie romansowa.
Tak, i to jest po prostu najgorszy wątek, najdziwniejszy wątek. Takie poczucie, że ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii ma crusha, bo dokładnie tak to wygląda.
Ale może nie zdradzaj na kogo, żeby nie było tak, że opowiedziałyśmy cały serial ze spoilerami.
Tak, a nie wiesz poczucia, że od drugiego odcinka wiedziałaś, że tak będzie dokładnie?
Nie wiem, wiesz, bo jakoś zupełnie nie... Trochę wypierałam do pewnego momentu ten wątek, bo jednak strasznie mi on nie pasował do reszty, że już można by było jej odpuścić to. Natomiast wiem, jak działają takie seriale. Przypomina mi się serial Bodyguard.
Serial Proces.
Serial, który ostatnio oglądałyśmy, ten taki sensacyjny, nocny agent. On też musiał mieć tam romans. Wiesz, po prostu nawet jeśli mówimy o serialach sensacyjnych, o serialach szpiegowskich, o serialach politycznych, musimy dowalić głównemu bohaterowi romans, bo inaczej nikt tego na pewno na Netflixie nie obejrzy.
No i dowalili i to jest jeden ze słabych punktów narracyjnych tego serialu i to są takie wątki, które są mniej ciekawe. Ja też powiem coś, oczywiście bez spoilerów, ale mam poczucie, że to, z czym zostawia nasz pierwszy sezon, to po pierwsze obietnica drugiego, po drugie mielizna narracyjna, fabularna na poziomie House of Cards trzeciego sezonu. Czyli już tak podkręcono tę narrację, już tak podkręcono to, co tam może się dziać, że
ale
naprawdę...
Ale mówisz o finale?
O finale, tak.
A widzisz, a ja po prostu siedziałam, męczyłam się przez te 8 odcinków i wreszcie w finale powiedziałam, jest, mamy to. Coś tutaj nie gra, coś mi tutaj zaburzyło mój obraz, podobał mi się ten koniec.
A uważasz, że to jest realistyczne?
Oczywiście, że nie, ale no nie właśnie. Tego oczekuję od dyplomatki.
No może tak, no to jest... To nie jest też jakiś świetny serial. To jest taki, ty mówisz o takim fast foodzie serialowym. No to jest taki fast food serialowy, który się ogląda z pewną nostalgią, bo jak patrzysz na Wylerów, no to są aktorzy, których znasz z wielu innych produkcji, często starych. To się przyjemnie ogląda, ale
Kerry Russell, czyli The Americans, a przede wszystkim dla mnie Felicity, czyli
oczywiście,
serial
Felicity.
Mojego dzieciństwa.
Serial, który upadł w momencie, w którym Kerry Russell obcięła włosy. To jest moim zdaniem jeden z najciekawszych takich przypadków serialowych. Kerry Russell obcięła włosy w burze ciemnych loków bez konsultacji z twórcami serialowymi i po tym jak obcięła te burze loków, serial stracił bardzo na popularności.
No i niestety się zakończył. To był taki serial o bardzo... że tak powiem, uduchowionej, dość lekkomyślnej, takiej bardzo dziecinnej wręcz studentce i jej różnych romansach, przygodach, życiu po prostu przyjaciołach. Bo po prostu to było takie trochę jezioro marzeń, ale na dużo, dużo, dużo gorszym poziomie. I teraz,
też oglądałam, tak.
Jak myślę sobie o tym, że właśnie Felicity została ambasadorką i zna się świetnie na
Bliskim Wschodzie. Jesteśmy stare!
To myślę sobie, ups, nie jestem w stanie to uwierzyć, ale bardzo lubię The Americans i lubię to, jak ona tam grała i bardzo jakby mam dużą sympatię do tej aktorki i mam też wielką sympatię do Rory'ego Kinnera, czyli do aktora, który gra brytyjskiego premiera, bo on zawsze właśnie dostaje takie role... Niefajnych mężczyzn,
Years
osób
and
nie
years.
Do robienia.
Mamy tego bohatera, zresztą aktorka grająca jego żonę w Years and Years też się pojawia w tym serialu, więc rzeczywiście dużo jest takiego puszczenia okiem. No wiesz, to się ogląda przyjemnie, ale myślę, że jest wiele seriali, na które warto, które są no, ciekawsze, bardziej wartościowe. To jest takie na zmęczenie, serial na zmęczenie. Jestem tak zmęczona, że nie mam siły śledzić fabuły. Dobra, obejrzę dyplomatkę.
To jeszcze mi tylko powiedz, jak oceniasz ten ważny wątek, wokół którego dzisiaj zbudowałyśmy naszą opowieść, czyli to kobiece przywództwo.
I jakoś mam problem z tym, że te kobiety przywódczynie muszą być takie nieskazitelne. To jest dla mnie problem, no bo jej skazą jest jej mąż. To nie jest jej skaza. To jest jej jeden życiowy błąd podczas ślubu. Ale ona nie ma jako ona wad. Bo nawet to, że ona nie chce tak występować publicznie, jest pokazane jako zaleta. Wszystko to, co moglibyśmy uznać za wadę, jest zaletą. To, że się potrafi ubrudzić jogurtem przed wejściem do prezydenta i dlatego chodzi w czarnych spodniach, rozumiem ją, naprawdę. To ile razy oblałam się kawą podczas nagrania Szkoda Czasu na Złe Seriale i jest w naszych mediach społecznościowych, było to wiele razy. Wiesz, to po prostu jest takie za bardzo. Tak? I mam wrażenie, że są takie pułapki. Albo musi być idealna przywódczyni, jak w Borgen właśnie, jak ta Kleopatra, jak ta dyplomatka, albo jakaś taka do gruntu zła, jak na przykład Claire Underwood w House of Cards, tak? Czyli po prostu całkowity mrok. No i ja myślę sobie, gdzieś jest przecież pośrodku bycie człowiekiem, tak?
Wiesz, ja mam problem podobny jak z Kleopatrą, to znaczy uważam, że te opowieści, które są, mają być na pozór emancypacyjne, pokazujące nam właśnie, że kobieta potrafi, że kobieta może i świetnie sobie poradzi na wysokim stanowisku, tak naprawdę nie mówią nam nic nowego, tak banalizują te kobiece przywództwo, spłaszczają je właśnie do takiego, do walki ze stereotypami. I właściwie nic poza tym nie stoi, bo oczywiście musi być ten wielki romans, musi być, że to wszystko to jest z miłości właściwie i drażni mnie to niezwykle.
No niestety. No i ten serial ma też tę amerykańską, patriotyczną otoczkę. Nie tak nieznośną jak w wielu produkcjach, ale jednak wyraźnie obecną.
To ja nie zgadzam się z tobą, ona jest tak bardzo ewidentna, że zbiera mnie na mdłości.
Wiesz co, no ja jednak przystawiam tego na przykład czwartą władzę. co jest takim dla mnie jednym skrajnym
ambitne
punktem.
Zestawienie.
I tam, wiesz, trudno jest to przebić jednak, jak bardzo jest to patriotyczne amerykańskie, łącznie z odczytywaniem wyroku praktycznie z powiewającą amerykańską flagą w tle.
No dobrze, to została nam jeszcze trzecia bohaterka. Jednocześnie chciałam powiedzieć najbardziej fikcyjna z naszych dotychczasowych bohaterek, a jednak nie.
No jednak nie, no niby jest bazująca na królowej angielskiej, która miała właśnie bardzo ciemną skórę.
Tak, to jest historia oparta na plotce, właściwie takiej legendzie, o tym, że żona Jerzego III, która pochodziła z Niemiec, dzięki swoim jakimś tam domieszce portugalskiej krwi i innym domieszkom być może miała ciemniejszą skórę. Tutaj Shonda Rhimes i jej cała ekipa twórczo zinterpretowała ten fakt i to już w Bridgertonach, a nie w tym serialu, z którym mamy dzisiaj do czynienia i po prostu zatrudniła w jej roli czarną aktorkę.
Tak, no i mamy prequel serialu Bridgertonowie, czyli mamy opowieść, jak to się stało, że królowa Charlotta została królową, początki jej małżeństwa z królem Jerzym, George'em, którego też znamy z Bridgertonów, po prostu odcinanie kuponów od tego, że Bridgertonowie są niezwykle popularnym serialem. W tym roku mamy kolejny sezon, trzeci sezon Bridgertonów, więc na taką przystawkę na oczekiwanie będzie prequel. Myślę, że to nie będzie, już to zresztą jest powtórzone, że to nie będzie jedyny prequel Bridgertonów, bo to kura znosząca złote jajka. Ja też, wiesz, nie kojarzę z książek o Bridgertonach, w ogóle Królowej Charlotte. Tam też powstało mnóstwo prequeli, bo to Julia Quinn pisała te książki, które są naprawdę bardzo złe. Ale to jest, wydaje mi się, całkowicie, nie wiem, jeżeli ktoś z was czytał wszystkie te książki, to napiszcie na seriale maupatok.fm, może gdzieś tam ta królowa się pojawia, ale no to jest też to, co odróżnia Bridgertonów od innych tych seriali epoki, czyli aktorzy innego niż biały kolor skóry trafiają na dwór.
Tak, to jest taki rewizjonizm, który w Bridgertonach się pojawił, czyli trochę to, o czym mówiłyśmy w kontekście innych seriali czy rzeczy, które stworzyła Shonda Rhimes, że one są takie colorblind, że one trochę nie patrzą na to, jakie różnice społeczne mogą być pomiędzy osobami, które są na przykład czarne i białe. Mówiłyśmy chyba o tym przy okazji chirurgów, jak gościła u nas Justyna Suchecka. No ale o ile możemy zaakceptować sobie, że mamy do czynienia współcześnie z czarną kobietą, która jest szefową na ważnym oddziale chirurgicznym w dużym szpitalu, tak już duży niepokój i taki sprzeciw również wywołało właśnie angażowanie czarnych osób do ról właśnie XIX-wiecznych hrabiów i tak dalej.
Tylko że ta historia jest tu wytłumaczona. To nie jest tak, że to jest takie od czapy, jak ta historia z Canal Plusa o jednej z żon Henryka VIII, gdzie mamy po prostu czarną aktorkę.
Anna Boleyn.
Tak, dokładnie tak. To nie jest tak, że udajemy, że te osoby nie mają innego koloru skóry w tym serialu. Już w pierwszym sezonie Bridgertonów były wtrącenia, gdzie jedna z bohaterek mówi do bohatera, że to dzięki temu, że król George zakochał się w królowej Charlotte, ludzie o ciemnym kolorze skóry mają taką, a nie inną pozycję na dworze.
To jest nazwane projektem społecznym.
Tak. Już w tym serialu Królowa Charlotta. Więc to nie jest tak, że on jest color blind do końca. Bo to jest wytłumaczone, dlaczego to ma znaczenie. I w Królowej Charlotcie to ma niezwykłe znaczenie. Czyli mamy na przykład obraz malowany Królowej Charlotty i Króla George'a, gdzie malarz maluje jej dużo jaśniejszą cerę i ona reaguje na to, a jej teściowa mówi, zrób ją jeszcze jaśniejszą. Więc to są wszystko, to nie jest udawanie, że tego nie ma, to jest po prostu tworzenie alternatywnej wersji historii.
Ja się z tobą zupełnie nie zgadzam. Dla mnie to jest tylko i wyłącznie kroczek bliżej faktów, ale tylko mały kroczek. To znaczy, wiemy dobrze, że to tak nie wyglądało.
No nie wyglądało, oczywiście, że tak.
Oczywiście, na
ale potrzeby... to nie jest historyczny serial.
Tak, jasne. Na potrzeby świata Bridgertonów jest to wyjaśnione, natomiast nie jest to absolutnie w żaden sposób legitymizowane przez fakty.
Nie
jest. I to mnie zastanawia, dlatego że wydaje mi się, że bardzo łatwo, czy przy Kleopatrze, czy przy Bridgertonach, jesteśmy sobie w stanie jakby... może nie wyobrazić, ale akceptujemy to, że mamy do czynienia z bardzo jakby różnorodną etnicznie obsadą, tylko problem jest taki, że reszta różnych uprzedzeń zostaje. Że mnie denerwuje to, że możemy powiedzieć, dobra, to umawiamy się na poziomie tego serialu, że osoby o innym niż biały kolor skóry są akceptowane na dworze, ale już nie umawiamy się na to, że osoby nieheteronormatywne są akceptowane na dworze, albo że kobiety mają bardziej równościową pozycję wobec mężczyzn. Czyli to jest taki jeden mały kawałek, który możemy sobie przełożyć na drugą stronę i zobaczyć, jak on by wyglądał od podszewki, przy czym reszta różnych małych kawałków zostaje na tym samym miejscu.
No moim zdaniem, jak oni by zrobili wszystkie te kawałki, przełożyli na współczesność i lepszą wizję świata, to by była współczesny serial tylko w takich dziwnych ciuchach.
Ale to jest trochę współczesny serial w dziwnych ciuchach, bo wiesz, że ci bohaterowie zachowują się współcześnie. To
oczywiście.
Nie jest tak, że oni zachowują się zgodnie z wiedzą na temat...
Ale ja lubię to, że aktorzy niebiali i aktorki niebiałe pojawiają się na dworze.
Tak,
dla mnie
super.
Też to jest ważne w kontekście tego, że mam wrażenie, można się... Że to zadziałało. To jest, mam wrażenie, pierwszy taki serial, w którym to zadziałało. Że Shonda Rhimes zrobiła to dobrze. Że to nie jest główny temat, jeżeli chodzi o Bridgertonów. Że w każdej z tych par, które do tej pory się pojawiają, teraz będzie pierwsza, której to... pierwsza główna, w której się to nie pojawi teraz w trzecim sezonie. Mamy białą, jedną białą osobę, a drugą niebiałą osobę. I mieliśmy czarnego mężczyznę w pierwszym sezonie, kobietę, która no, mówi się, że ma, że pochodzi z Indii, też o niebiałym kolorze skóry, więc i po prostu, zobaczcie, serial stał się hitem, niebo nie spadło nam na głowę, to się udaje. Myślę, że w takiej inkluzywności super się bawić konwencją. Kiedy mam wątpliwość, kiedy to są seriale czy produkcje na faktach, tego nie lubię. Mi się to nie podobało w Annie Boleyn. Ja nawet nie pamiętam za bardzo tego serialu.
No ale wiesz, Jerzy III i Charlotte też istnieli.
No ale wiesz, no to jest taka... No tak, ale Bridgertonowie nie.
No ja wiem, tylko że wiesz, jeśli trzymamy się jakby tego, że mamy tutaj prawdziwą królową
nie
i prawdziwego króla, no to tutaj też. Znaczy, ja w ogóle nie chcę dyskutować i bronić swojego stanowiska, natomiast to, co mnie denerwuje, to jest to. Bridgertonom zarzucano to, że tam jest bardzo mało postaci LGBT i wreszcie w Charlotte wrzucono tę jedną postać, która tam jest.
Dwie. No, mamy parę,
tak. I to jest super.
Oczywiście facetów, bo też mój problem polega na tym, że jak trzeba wrzucić osoby nieheteroseksualne, to zwykle są to i tak mężczyźni.
Ale wiesz, ale oni jakby, można było przewrotnie uznać, że oni również będą akceptowani i jest jakiś taki dziwny myk, który polega na tym, że nie ma tam homofobii, tak samo jak nie ma tam, czy tam zmniejszona
nie, no, homofobia jest
poziom rasizmu. Więc,
Nie no, homofobia jest.
No właśnie mówię, że nie można było tego wrzucić. Że po prostu to już się nie mieści w głowie twórcom. Natomiast brak rasizmu, czy bardzo jakby zminimalizowany rasizm, który gdzieś tam jest jakoś wytłumaczony, co się wydarzyło, no to jest okej. Ale już jakby mówimy o innych rodzajach wykluczenia, to niekoniecznie. Natomiast ja zadaję pytania, a nie krytykuję.
Ja nie wiem, wiesz, myślę, że to by mogło być za dużo. Ja też myślę sobie, że podkręcenie jednej piłki jest okej, ale podkręcenie kilkunastu piłek już sprawia, że to się przestaje kleić. A myślę, że ważne w takich eksperymentach serialowych jest to, żeby dobrze rzucić tą podkręconą piłkę.
Mhm.
I ona jest tu dobrze rzucona. I też dla mnie ciekawym wątkiem jest to, no tutaj boję się trochę spoilerów, ale jest też ważny wątek w ogóle tego, co jest tym czymś, co oddziela naszych głównych bohaterów, jak w każdej komedii romantycznej, musi być ta przeszkoda, więc temat tej przeszkody na przykład dla mnie jest niezwykle istotny w Królowej Charlotte, chociaż uważam, że serial jest bardzo średni. To nie są Bridgertonowie.
No widzisz, to zaskakujące jest, bo mi się chyba ten serial podobał bardziej niż pierwszy sezon Bridgertonów. Drugiego już chyba nie przebrnęłam. Ale chciałam ci powiedzieć, że zrobiłaś na temat tego, co nie chcesz wypowiedzieć teraz całą audycję, więc może odeślemy.
Dobra terapia. Z Armenem Mehakianem żeśmy porozmawiali na temat tego. Tam jest pełno spoilerów, więc jeżeli nie chcecie spoilerów, to nie włączajcie, póki nie obejrzycie.
A myśmy się chyba tych spoilerów dzisiaj wystrzegały.
Bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Zapraszamy na nasze media społecznościowe Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku i na Instagramie.
Możecie nas słuchać również na innych podcastowych platformach streamingowych.
Na przykład Spotify też, tam zapraszamy.
Zapraszamy serdecznie. Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go. Oceń. Podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.